Kryminalna retrospektywa Aleksandra Jagiełło. Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych. To jest odcinek specjalny, inny niż pozostałe. Pewno zastanawialiście się, jak wygląda życie w celi śmierci. Jakie reguły panują w więzieniu, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy? W jakich warunkach żyją i czym się zajmują, oczekując na wyznaczenie daty egzekucji? Czy komunikują się ze światem i czy wchodzą w związki partnerskie? To i wiele innych ciekawostek już za chwilę. I nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Pozostańcie ze mną, bo mówię o tym, co było. Floryda jest jednym z tych stanów, w których wciąż obowiązuje kara śmierci i jest ona wykonywana. Od 2000 roku obowiązują dwie metody przeprowadzania egzekucji. Domyślną jest śmiertelny zastrzyk, a opcjonalną porażenie prądem. Floryda zepchnęła krzesło elektryczne na drugi plan po kilku nieudanych egzekucjach, o których opowiem innym razem. Teraz tylko nadmienię, że w jednym z przypadków więzień stanął w ogniu, a w drugim z nosa pociekła mu krew. Odbywało się to wszystko na oczach świadków. Pomimo tego więźniowie wciąż mogą ubiegać się o wykonanie egzekucji na krześle elektrycznym. W 2015 roku był taki przypadek i władze stanowe wyraziły na to zgodę, ale egzekucja do tej pory nie została przeprowadzona, a więzień wciąż przebywa w celi śmierci. Panuje opinia, że kto raz oglądał egzekucję z perspektywy świadka, nie chce powtórzyć tego doświadczenia. I tu chciałam sprostować informację. W poprzednim odcinku powiedziałam Wam, że metodę wykonania egzekucji z śmiertelnego zastrzyku na porażenie prądem można zmienić na 30 dni przed wyznaczoną datą egzekucji. Poprawnie jest, że należy to zrobić w przeciągu 30 dni od momentu, kiedy Sąd Najwyższy stanu Floryda potwierdzi wyrok śmierci. Skazaniec musi złożyć do naczelnika więzienia pisemny wniosek o zmianę formy wykonania egzekucji. Może to zrobić tylko jeden raz. Dalsze informacje pochodzą z oficjalnych źródeł, takich jak Departament Więziennictwa stanu Floryda, Florida Department of Correction, Centrum Informacyjne o Karze Śmierci, Death Penalty Information Center, wspomnień Michaela Lambrixa, straconego w 2017 roku po ponad 30 latach pobytu w celi śmierci, a także materiałów prasowych przytaczanych w toku tego materiału. W chwili obecnej na Florydzie w celi śmierci przebywa 280 osób. Stan plasuje się na drugim miejscu pod względem ilości wydanych wyroków śmierci zaraz po Kalifornii. W Kalifornii w celach śmierci przebywa w chwili obecnej 399 osób. Ta liczba diametralnie spada. Kalifornia od 2019 roku nie wykonuje egzekucji i stopniowo opróżnia cele śmierci. W połowie 2024 roku wszyscy więźniowie zostaną zakwaterowani w zwykłych więzieniach, a cele śmierci zostaną zlikwidowane. Co należy wiedzieć? Wyjaśnię teraz pojęcia, jakie pojawiają się w związku z celą śmierci i mogą być mylnie rozumiane. Cela śmierci, czyli death row, to miejsce, gdzie mieszka więzień od momentu wydania wyroku skazującego na śmierć, aż do momentu podpisania przez gubernatora stanu nakazu egzekucji. Death house to we wolnym przykładzie dom śmierci, gdzie przenosi się więzień po podpisaniu przez gubernatora nakazu egzekucji i wyznaczeniu dokładnej daty egzekucji przez naczelnika więzienia. W tym wydziale znajduje się komora egzekucyjna. Death Watch to w wolnym przekładzie Straż Śmierci. Straż Śmierci to 24-godzinna obserwacja więźnia, która odbywa się w domu śmierci, czyli w Death House. Służba więzienna dba o to, aby w tym czasie więzień nie popełnił samobójstwa. Przebieg zdarzeń od momentu wydania wyroku skazującego na karę śmierci aż do momentu osadzenia w celi śmierci. Zaraz po wydaniu wyroku skazującego przez sąd pierwszej instancji więzień trafia do celi śmierci, czyli death row. Funkcjonariusze przygotowują go do transportu, aby nie stanowił zagrożenia dla najbliższego otoczenia lub nie uciekł z konwoju. Zanim wsiądzie do samochodu, służby zakuwają go w kajdanki. Zapinają je standardowo wokół nadgarstków, a także kostek u nóg. Oba zabezpieczenia są ze sobą dodatkowo połączone łańcuchem i przypięte do pasa skazanego. Spod sądu samochód rusza w kierunku punktu rejestracyjnego dla więźniów. Na Florydzie jest to Reception and Medical Center i mieści się na obrzeżach miejscowości Lake Butler. Znajduje się tam także areszt męski przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i młodocianych przestępców. Więźniowie oczekują tam na przydział więzienia, choć w przypadku skazanych na karę śmierci z góry wiadomo, gdzie trafią. Po wejściu do budynku głównego służba więzienna zmienia więźniowi kajdanki na te, które należą do ośrodka, do którego właśnie przybył. Dostaje także czarny podkoszulek. Po otrzymaniu przydziału przechodzi badanie stanu zdrowia i jest przewożony do wskazanej jednostki. Na Florydzie mamy dwa więzienia, gdzie znajdują się cele śmierci oraz wykonuje się egzekucje. Jeden oddział znajduje się w więzieniu stanowym Florida State Prison w Rayford, czyli Starke. To tam w 2003 roku został uśmiercony śmiertelnym zastrzykiem Paul z odcinka 6 usprawiedliwione zabójstwo przed kliniką. A z takich bardziej znanych przestępców Ted Bundy w 1998 roku. Starke czy też Rayford na Florydzie to więzienia dla mężczyzn. Wcześniej w oddzielnym kompleksie przebywały tam także kobiety, ale teraz trafiają do Lowell Annex w Lowell. Zanim pojazd przejedzie przez bramy więzienia stanowego, musi zostać sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Po przebytej kontroli samochód przewożący więźnia wjeżdża na teren kompleksu więziennego. Według wspomnień Michaela Lambrixa więzień trafia do holu głównego budynku, gdzie umieszczany jest w izolatce. W tym miejscu zdejmowane są mu kajdanki i oczekuje na przydział celi. Kiedy już zostaje mu ona przydzielona, ponownie jest skuwany w kajdanki i prowadzony do pomieszczenia, gdzie otrzymuje ubranie więzienne. W przypadku skazanych na karę śmierci jest to pomarańczowa koszulka i niebieskie dżinsowe spodnie z białymi paskami po bokach. Każdy więzień nosi takie same spodnie, ale skazanych na karę śmierci wyróżnia od innych kolor bluzki. Pod pomarańczową koszulką więźniowie często noszą biały podkoszulek. Po zmianie garderoby więzień jest prowadzony do skrzydła, w którym znajduje się jego cela. Aby dostać się tam, trzeba najpierw przejść przez rejestrację u pracownika, który opiekuje się tym skrzydłem. To się dzieje zaraz przy drzwiach wejściowych. Więzień jest oficjalnie wciągnięty na listę i jego nazwisko umieszczone na tablicy wraz z numerem celi. Na tym kończą się procedury rejestracyjne. Oddział, gdzie skazańcy mają spędzić nawet kolejne 30 lat, to trzypiętrowy obiekt. Korytarz to metalowo-ażurowa płyta, przez którą widać, co dzieje się na sąsiednim piętrze. Życie w celi śmierci. Wyposażenie celi. Zgodnie z informacją podaną przez Departament Więziennictwa stanu Floryda, cela, do której trafiają skazani na karę śmierci, ma wymiary około 180 cm na 270 cm na 290 cm. Według wspomnień Michaela Lambrixa, w celach nie ma okien, ale znajdują się one na korytarzu i widać je przez czarne, płaskie kraty. Ściany pomieszczenia mają kolor beżowy, a do tego brązowe wykończenia. Brak jest również klimatyzacji, ale są wentylatory. Michael Lambrix wspomina dalej, że na wyposażeniu celi śmierci jest 13-calowy czarno-biały telewizor bez dostępu do telewizji kablowej oraz radioodbiornik na słuchawki. Więźniowie śpią na zamocowanej do ściany stalowej pryczy z materacem nakrytym prześcieradłem. Do dyspozycji jest także zlewozmywak, plastikowe lusterko, muszla klozetowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz stalowa szafka. Przednia ściana celi, zwana drzwiami, to krata. Z czasem cele zapełniają się fotografiami, pocztówkami, rzeczami gromadzonymi przez więźniów, które upiększają ciasne wnętrze. Kontakt z ludźmi. Wizyty u osadzonych są bezdotykowe, czyli odbywają się przez plastikową szybę. Więźnia można odwiedzić, ale najpierw należy uzyskać na to zgodę zakładu karnego. Oczywiście więzień również musi tego chcieć, w przeciwnym razie nie dojdzie do spotkania. Odwiedzający może wnieść na teren więzienia określoną ilość gotówki. Jest to $50 na osobę. Za te pieniądze gość może kupić osadzonemu przekąski w automacie stojącym w pokoju widzeń. Muszą być one jednak skonsumowane przez więźnia podczas trwania wizyty. Często jest tak, że rodziny wyrzekają się swoich krewnych po tym, jak trafiają oni do celi śmierci i przez cały czas spędzony w tym miejscu nie mogą liczyć na odwiedziny. Tutaj chciałam przypomnieć, że może to trwać nawet 30 lat. Bywa i tak, że krewni nie mają pieniędzy na opłacanie podróży lub nie odwiedzają osadzonych krewnych ze względu na swój wiek lub stan zdrowia. Więzień ma prawo udzielać wywiadów mediom i te wnioskują także o spotkania kontaktowe, czyli bez plastikowej przegrody. Musi ono być załatwiane za pośrednictwem centralnego systemu więziennego z wyprzedzeniem 2 tygodni. Podczas takiego spotkania osoby nie mogą się fizycznie dotykać. Oczywiście i w tym przypadku na takie spotkanie więzień musi wyrazić zgodę. Jeśli chodzi o korespondencję, to osadzeni mogą pisać listy i otrzymywać każdego dnia oprócz świąt i weekendów. Istnieje także możliwość nawiązania kontaktu listownego z więźniami osadzonymi w celi śmierci. Możliwość taką dają programy korespondencyjne tworzone w ramach działalności humanitarnej. Wiele osób angażuje się w takie kontakty, głównie przeciwnicy kary śmierci. W moim pierwszym odcinku przedstawiłam Wam sprawę Jacka, któremu pomogła pro bono kancelaria adwokacka z Wielkiej Brytanii. Odbyło się to dzięki pomocy pewnej artystki, którą Jack poznał korespondencyjnie dzięki takiemu programowi. Należy dodać, że miało to miejsce 20 lat temu, czyli takie programy korespondencyjne nie są żadną nowością. Jackowi ta znajomość przedłużyła życie o rok, ponieważ brytyjski adwokat złożył w jego sprawie apelację. Więźniowie mogą również odbywać rozmowy telefoniczne. Odbywają się one o wyznaczonych porach każdego dnia tygodnia. Trzeba przyznać, że kontakt pomiędzy osadzonymi jest bardzo ograniczony. Cele śmierci są pojedyncze. Według wspomnień Michaela Lambrixa, więźniowie nie przebywają ze sobą, ani nie mogą się ze sobą spotykać. W okresie, kiedy pan Lambrix był osadzony, można było nawiązać kontakt werbalny przez kratę z sąsiadem z celi obok. W taki sposób łańcuszkowo osadzeni przekazywali sobie najświeższe informacje. Wykorzystywali do tego także przewody wentylacyjne, aby kontaktować się pomiędzy piętrami. W celi śmierci działała typowa poczta pantoflowa. Przez 23 godziny na dobę spędzali czas we własnych celach i tylko 3 godziny w tygodniu poza budynkiem na betonowym deptaku. Według Centrum Informacyjnego o Karze Śmierci, Death Penalty Information Center, ta sytuacja uległa zmianie w kwietniu 2022 roku. Wówczas kilku więźniów zaskarżyło warunki panujące we więzieniu i Sąd Najwyższy rozpatrzył wniosek na ich korzyść. Od tej pory w więzieniu stanowym na Florydzie osadzeni mogą spotykać się w świetlicy, aby wspólnie oglądać telewizję i rozmawiać. Przysługuje im do tego 20 godzin tygodniowo. Do tego otrzymali łatwiejszy dostęp do rozmów telefonicznych i więziennych kiosków multimedialnych. Ponadto 6 godzin w tygodniu mogą spędzać czas na świeżym powietrzu. Pod warunkiem spełnienia kryteriów mogą także podjąć pracę w instytucji. Jedynie w Oklahomie więźniowie muszą nadal przebywać 23 godziny na dobę w swoich celach. Mogą natomiast odbywać spotkania kontaktowe z bliskimi, czyli bez plastikowej szyby, przebywają także w celach z oknami i mają zapewnioną rekreację na świeżym powietrzu. Oddział, który przetrzymuje więźniów skazanych na karę śmierci, z założenia nie ma na celu resocjalizacji więźnia, ale przetrzymywanie go przez okres składania apelacji aż do momentu wydania nakazu egzekucji. Najprościej mówiąc, nie inwestuje się w takiego więźnia. Jak podaje Centrum Informacyjne o Karze Śmierci, przeanalizowano 9700 wyroków wskazujących na karę śmierci. Stwierdzono, że w wielu przypadkach zostaną one zamienione na dożywotnie pozbawienie wolności. To była dobra podstawa do wnioskowania o polepszenie warunków, w jakich dotychczas żyli osadzeni. Izolacja potęgowała agresję u więźniów, powodowała depresję i prowadziła do prób samobójczych. Przypominam, że więźniowie przebywają tam nawet 30 lat. Część z nich nigdy nie doczekała i nie doczeka egzekucji, umierając ze starości lub na różne choroby. Przypominam tutaj sprawę Alwy z odcinka 4 pod tytułem Zabójstwo przed supermarketem. Ten pan zmarł we więzieniu. Jego stan zdrowia był tak zły, że nie można było przeprowadzić na nim egzekucji. I tu moja uwaga. Jeśli w życiu zdarzy Wam się sytuacja, że będziecie musieli odwiedzać skazanego na karę śmierci, przypominam, że każdorazowo należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem zakładu karnego. W każdym momencie może on ulec zmianie i każde więzienie oraz każdy stan ma swoje własne regulacje. Ślub w celi śmierci. Czy jest możliwy? Odpowiedź może Was zdziwić, bo jest twierdząca. Więźniowie mogą brać ślub, przebywając w celi śmierci, ale nie w każdym stanie i ceremonie odbywają się bardzo rzadko. Małżeństwo ze skazanym na karę śmierci dopuszcza przykładowo stan Kalifornia, który wymaga jedynie skompletowania pliku dokumentów, uiszczenia opłaty wynoszącej około $200 i przeprowadzenie świadków. Kapelan udzielający ślubu jest wyznaczany przez zakład karny i opłacany oddzielnie przez nowożeńców. W Oklahomie 32-letnia prawniczka, przeciwniczka kary śmierci, poślubiła w marcu 2022 roku więźnia osadzonego w celi śmierci. Ted Bundy podczas swojego pobytu w celi śmierci na Florydzie poślubił swoją narzeczoną. Pewna Francuzka o imieniu Sigrid, również przeciwniczka kary śmierci, skorzystała z usług programu korespondencyjnego i w 2014 roku nawiązała kontakt z osadzonym w więzieniu stanowym na Florydzie Alanem Wade. Kobieta przeprowadziła się z Francji na Florydę i wbrew kategorycznym sprzeciwom jej bliskich, para wzięła ślub. Podczas ceremonii zaślubin pan młody był ubrany w swój więzienny uniform, czyli niebieskie spodnie i pomarańczową koszulkę. Miał też na sobie niebieską marynarkę. Na ceremonii byli także obecni świadkowie wymagani prawem. Młoda para miała też kilka chwil dla siebie. Wkrótce potem doczekali się także potomka. Dla dobra dziecka rodzice nie chcą ujawniać, w jaki sposób doszło do jego poczęcia. Ostatecznie wyrok pana Wade został zamieniony na dożywocie bez możliwości warunkowego wyjścia na wolność i nie jest już on więźniem osadzonym w celi śmierci. Higiena. Skazani o czystość swojej celi dbają sami. Jeśli chodzi o higienę osobistą, to więzień może wziąć prysznic co drugi dzień. Ale jak donosi City and State Florida, faktycznie kąpiel odbywa się 5 razy w tygodniu. To jeden z tych momentów, kiedy więźniowie poza celą są rozkuwani. Kąpiel trwa maksymalnie 15 minut. Według wspomnień więźnia Michaela Lambrixa, każdy osadzony musi mieć zgolony zarost, chyba że istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne. Golenie odbywa się w trakcie kąpieli. Więźniowie są prowadzeni do łazienki, rozkuwani i tam otrzymują jednorazowe maszynki do golenia, które muszą zwrócić przed wyjściem z łaźni. Służba więzienna liczy sztuki przed wydaniem i po ich zwrocie. Ich ilość musi się zgadzać. Bezpieczeństwo. Zasadą jest, że więźniowie poza swoją celą jedynie pod prysznicem, w czasie rekreacji i podczas zawierania ślubów są rozkuwani z kajdanek. Podczas ich transportu oraz przemieszczania się po ośrodku są skuci. Taki rygor został wprowadzony po zabójstwie jednego ze strażników więziennych. Służba więzienna minimum raz na godzinę liczy więźniów. Cela skazańca w każdym momencie może zostać przeszukana. Strażnicy sprawdzają, czy więźniowie przetrzymują niebezpieczne narzędzia, którymi mogliby zrobić sobie lub innym krzywdę. Pieniądze. Podczas wizyt nie można przekazywać więźniowi pieniędzy. Jeśli ktoś chce przesłać fundusze osadzonemu, musi się to odbywać poprzez przelew bankowy na osobiste konto więzienne osadzonego. Depozyty powyżej $400 są obarczone kosztami prowizji, które pobiera więzienie. Usługi duchowe. Osadzeni nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w kaplicy, ale mogą oglądać msze za pośrednictwem więziennej telewizji przemysłowej. Według Michaela Lambrixa w latach 80. w weekendy więzienie odwiedzali wolontariusze powiązani z kościołem i spotykali się oni z więźniami. Rozrywka. Wspomniany wcześniej osadzony opisał w swoich wspomnieniach, w jaki sposób spędzał czas wolny. Otóż głównie oglądał on telewizję, słuchał radia i czytał prasę. Najczęściej nieaktualną, która krążyła po więzieniu, przekazywana z rąk do rąk przez kraty. Więzień mógł otrzymywać prenumeraty, ale najczęściej nie było go na to stać. Kiedy Michael Lambrix odsiadywał wyrok w celi, spędzał w niej 23 godziny dziennie. Podjął nawet kurs korespondencyjny z zakresu teologii. To tyle na temat życia w celi śmierci. W kolejnym odcinku przedstawię Wam sprawę zabójstwa pewnej pary ze wsi na Florydzie. Sprawca do samego końca twierdził, że jest niewinny. Tym razem na Waszą prośbę i tak jak zresztą obiecałam wcześniej, rekonstrukcję wydarzeń przedstawię w formie opowiadania z dialogami, oczywiście na podstawie dostępnych dokumentów. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, bo mówię o tym, co było. Aleksandra Jagiełło.